A ze mną jest dr Hubert Horbaczewski, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
To panie doktorze, może w takim razie postaramy się trochę obstawić, kto dzisiaj z ministrów otrzyma dymisję, a kto zostanie powołany. Jarosław Gowin, czyli wicepremier, mówił, że 1/3 ministrów będzie wymieniona. To dość głęboka rekonstrukcja. Chyba nikt się jej nie spodziewał.
Nie, no 1/3 chyba pozostanie na stanowiskach.
Pozostanie, przepraszam.
To nawet to jeszcze głębsza niż pan redaktor przypuszczał. Łatwiej chyba byłoby powiedzieć, kto raczej nie straci stanowiska i myślę, że tutaj minister obrony narodowej, minister sprawiedliwości.
Myśli pan, bo to chyba największe jest takie zastanawianie się i takie przepychanie.
Nie wydaje mi się.
Wśród politologów, czy właśnie minister Macierewicz straci swoje stanowisko.
Nie wydaje mi się, żeby minister Macierewicz stracił stanowisko, natomiast z tych, którzy, co do których w zasadzie mamy przypuszczenie graniczące z pewnością, że nastąpi zmiana, to myślę, że najciekawsza, przynajmniej z mojej perspektywy, będzie zmiana na stanowisku ministra spraw zagranicznych. Tutaj w zasadzie jest niemal pewne, że Witold Waszczykowski pożegna się z tą funkcją.
No właśnie, do ministra Waszczykowskim wszyscy już krzyżyk postawili, na pewno zostali odwołane. Seria niepowodzeń to polityka zagraniczna? No chyba nie do końca.
Może nie do końca seria niepowodzeń, natomiast faktycznie tutaj potrzeba pewnego nowego otwarcia i pojawiają się na giełdzie nazwiska, które mogą takie nowe otwarcie dać. Co prawda ja nie wierzę absolutnie, żeby minister spraw zagranicznych mógł zostać Krzysztof Szczerski. Tutaj absolutnie w to od początku, kiedy tylko pojawiło się nazwisko Krzysztofa Szczerskiego, wydało mi się to nieprawdopodobne. Dzisiaj pojawił się na giełdzie nazwisk profesor Czaputowicz z kolei. Ja bym bardzo gorąco obstawiał i życzył sobie, myślę, że to byłoby faktycznie dobre nowe otwarcie, gdyby taką nominację otrzymał Jacek Sariusz-Wolski.
Europoseł obecnie, zobaczymy jak będzie. Jarosław Gowin, wicepremier Gliński, to chyba nazwiska, które na pewno zostaną?
Raczej tak. No, jeżeli chodzi, zwłaszcza jeżeli chodzi o ministra Gowina, no to on sam podkreślał jeszcze wczoraj bodajże, że jest członkiem koalicji, jest umowa koalicyjna gwarantująca odpowiednią ilość ministrów z Solidarnej Polsce i koalicjantom Prawa i Sprawiedliwości w rządzie i dlatego najprawdopodobniej zarówno on, jak i minister Ziobro pozostaną na swoich stanowiskach.
A o wicepremiera Glińskiego zapytałem, ponieważ Łódź pewnie patrzy na wicepremiera Glińskiego, jest on przychylny naszemu miastu i to chyba można powiedzieć jest takie zaplecze miejskie w rządzie właśnie.
Tak, to prawda i ja przypuszczam, że to się nic nie zmieni. Przed wicepremierem Glińskim jest jeszcze misja do wykonania, że tak powiem, myślę, że oprócz tych standardowych działań, które w tej chwili podejmują, będziemy oczekiwać pewnie zmian w systemie medialnym w Polsce i myślę, że do tego między innymi został powołany pan wicepremier Gliński.
Po co Prawo i Sprawiedliwości ta rekonstrukcja? Ostatni sondaż Imbris mówi, że coraz więcej osób popiera Prawo i Sprawiedliwość. 43% do 19% dla Platformy, 8% to Nowoczesna, 6% Kukiz, 15% no i 5% PSL. No to jest miażdżące jednak zwycięstwo, prowadzenie w sondażach może w ten sposób. Jest potrzeba zmieniania tego rządu, grzebania w cudzysłowie, przecież to może obniżyć sondaże.
Znaczy, tak, nie sądzę, żeby obniżyło sondaże, jeżeli będzie to przeprowadzone rozsądnie, natomiast nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej. Nawet jeżeli faktycznie ocenimy, że jest tak, że jest tak wszystko super, wszystko jest świetnie, to zawsze może być troszeczkę lepiej. Poza tym takie wpuszczenie nowej krwi, dodanie pewnej nowej jakości zawsze troszeczkę dynamizuje życie polityczne i ja rozumiem, że Prawo i Sprawiedliwość nie chce się zatrzymać na tych 43%, tylko poparcia społecznego, tylko chce w cuglach wygrać najpierw wybory, znaczy ten cykl wyborczy, który przed nami, czyli najpierw wybory samorządowe, potem wybory parlamentarne i na końcu wybory prezydenckie.
Tym bardziej, że opozycja chce się konsolidować. No właśnie, plan Petru ogłoszony wczoraj, Ryszard Petru zakłada stowarzyszenie. Trochę nie wiadomo, o co w tym chodzi. Będzie dalej w partii Nowoczesna, chce uśmiechać się do Platformy, Platformy Obywatelskiej, zakłada własne stowarzyszenia. Pan jako politolog rozumie ideę i plan Ryszarda Petru?
Nie do końca rozumiem, prawdę powiedziawszy. Natomiast myślę, że tutaj dużą rolę odgrywają kwestie ambicjonalne. No, nie da się ukryć, że Ryszard Petru został w dosyć brutalny sposób odsunięty od dziecka, od swojego dziecka, jakim była Nowoczesna.
I chce mieć po prostu własne jakieś struktury?
Chce mieć jakąś własną strukturę, którą chce albo zbudować swoją lepszą pozycję w samej Nowoczesnej, albo będzie próbował stać się takim zwornikiem opozycji, ale ja szansy dla tego projektu nie widzę. Nie wydaje mi się, żeby to była rzeczywista nowa jakość, którą wyborcy mogą kupić, bo...
Czyli to nie nazwisko Petru zjednoczy opozycję, nie poprowadzi do wyborów na pewno.
No, nie sądzę, zwłaszcza, że tutaj na opozycji są osobowości, które nie dadzą się łatwo jakby wciągnąć w ten... W tą narrację, którą zaczyna proponować Ryszard Petru.
Bo to chyba jest tak, że każda partia widziałaby skonsolidowaną opozycję, ale pod swoim przewodnictwem. Tu mamy inicjatywę Petru, ale wcześniej chociażby w Łodzi na konwencji Platforma mówiła, podkreślała, że chciałaby wspólnie iść do wyborów i takie głosy słychać bardzo
tak, oczywiście pod warunkiem,
szeroko.
Że na czele będzie szedł Grzegorz Schetyna.
Grzegorz Schetyna, tak jest.
Tak, i to jest powód. Znaczy, mnie w ogóle zadziwia i trochę martwi też, prawdę powiedziawszy, ponieważ ja uważam, że silna opozycja jest potrzebna w każdym kraju. To, że nasze środowiska liberalno-centro-lewicowe niczego się z historii nie uczą. Konserwatywna prawica już się nauczyła, że wygrywać wybory można tylko, jeżeli jest się zjednoczonym. Natomiast błąd sprzed lat, który przed laty popełniali konserwatyści, popełniają teraz te środowiska liberalno-centro-lewicowe. Rozbijają się, próbują cały czas wprowadzać jakieś nowy produkt polityczny na rynek. Ludzie czują się zdezorientowani, nie wiedzą, o co chodzi i stąd te dołowania w sondażach.
A propos koalicji i a propos jednoczenia się, to zejdźmy na podwórko lokalne. W Łodzi powstała inicjatywa jakiś czas temu Tak dla Łodzi, zrzeszająca wszystkie ruchy miejskie, może nie wszystkie, ale ruchy miejskie, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe. No i pojawiło się tam również takie nazwisko jak Dariusz Joński, który z takimi ruchami miejskimi kojarzony w ogóle nie jest. Czy to może być kamień u nogi?
Kamień u szyi, tak, młyński kamień u szyi. Ja się tak obawiam. Ja bardzo kibicuję takim inicjatywom społecznym w wyborach samorządowych. Chciałbym, żeby one odgrywały większą rolę w Polsce, w samorządach w Polsce. Natomiast przy takich ruchach, kiedy dobrze afiliowanych wcześniej polityków, silnie afiliowanych wcześniej polityków przyciąga się do takich inicjatyw, to od razu zmniejsza wiarygodność pewnej niezależności, pewnej rzeczywistej samorządności takich ruchów.
Ale być może te ruchy potrzebowały takiego, w cudzysłowie, starego wygę politycznego, który poprowadzi przez ten gąszcz przecież no dość trudnych procedur wyborczych, ale nie tylko politycznych i tej gry politycznej.
Więc ja nie zdziwiłbym się i nie było w tym niczego złego, gdyby Dariusz Joński był kimś, kto jest doradcą. Natomiast na pewno nie, jeżeli to będzie twarz ruchu. To myślę, że to po prostu naprawdę zmniejsza wiarygodność.
Czyli pana zdaniem powinien być trochę bardziej w cieniu. Dziękuję, musimy już kończyć. Moim i państwa gościem był dr Hubert Chorobaczewski, politolog Uniwersytet Łódzki. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.